Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpoczęła pracę nad projektem dotyczącym 14. emerytury. To realizacja zapowiedzi, która znalazła się w programie rządu Zjednoczonej Prawicy. Celem ustawy ma być kolejne wsparcie finansowe dla emerytów i rencistów, którzy pobierają najniższe świadczenia. Zgodnie z projektem 14. emeryturę w wysokości 1250 zł otrzymają osoby, które pobierają świadczenie nie przekraczające 2900 zł. W przypadku emerytów i rencistów pobierających wyższe świadczenie stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Urszula Rusecka wskazała, że PiS liczy na sprawne prace nad tą ustawą w parlamencie.
Naszym planem jest to, aby tą ustawę zakończyć procedowaniem pierwsze, drugie czytanie i żeby po tym posiedzeniu Sejmu ustawa trafiła do Senatu. Tam też mamy taką nadzieję, że będzie szybko przeprocedowana, że Senat nie będzie czekał 30 dni. Potem podpis pana prezydenta, tak aby ta ustawa mogła wejść w życie i od listopada nasi seniorzy mogli cieszyć się kolejnym świadczeniem, które naprawdę pomoże w ich domowych budżetach.
Politycy PiS-u wskazują, że wsparcie dla seniorów jest priorytetem rządu Zjednoczonej Prawicy. Szefowa Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej poseł Joanna Borowiak zauważyła, że od 2015 roku do 2021 najniższe świadczenie dla emerytów i rencistów wzrosło o 42%. W tym roku ma wynieść 1250. Od 2019 roku seniorzy otrzymują też 13 emerytury. Wsparcie finansowe w tej i formule 14 emerytury różni rząd Zjednoczonej Prawicy od jego poprzednika. Wskazała poseł.
W 2015 roku po stronie wsparcia dla seniorów mamy 0 zł. 13 i 14 emerytura w postaci jednorazowych świadczeń, które otrzymają polscy seniorzy, to będzie kwota opiewająca na przestrzeni lat 2019-2021 na 47 miliardów złotych. Chcemy, aby ten zastrzyk finansowy systematycznie zasilał naszych seniorów, zasilał ich portfele.
Rząd szacuje, że 14. emeryturę otrzyma ponad 9 milionów osób, z czego blisko 8 milionów świadczenie w pełnej wysokości. Na ten cel rząd przeznaczył około 11,4 miliarda złotych. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że ponad 700 milionów złotych z tzw. tarczy branżowej jest już na kontach firm. Wsparcie otrzymało ponad 1000 restauracji i punktów gastronomicznych, ponad 200 niepublicznych placówek oświatowych i ponad 500 hoteli i ośrodków hotelarskich, dodał. Szef rządu wyraził też nadzieję, że szczepionka zadziała i za 3-4 miesiące najpóźniej będzie można ten potencjał gospodarczy odbudowywać i wykorzystywać. Na razie jednak, jak zaznaczył, trzeba przestrzegać wszystkich procedur i obostrzeń.
Mimo że one są takie uciążliwe, mimo że one tworzą bardzo trudną sytuację dla przedsiębiorców i trzeba się w to wczuć, trzeba ich naprawdę zrozumieć, trzeba im pomagać. Stąd również dzisiaj na Radzie Ministrów rozmawialiśmy o poszerzeniu tarczy branżowej, tej tarczy finansowej dla przedsiębiorców na ratowanie miejsc pracy, poszerzeniu o kolejne branże. I to rzeczywiście się udało. Już dzisiaj jest to ponad 40 branż objętych naszym wsparciem.
Premier dodał, że na całą pomoc tarczy branżowej rząd chce przeznaczyć około 40 miliardów złotych, ponad te 150 miliardów, które wcześniej zostały uruchomione. Proces pomocy jest prosty. Łatwo można wypełnić wniosek w internecie i dostać środki bez zbędnej biurokracji, stwierdził Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, tarcza branżowa to pakiet pomocy dla firm najbardziej dotkniętych obostrzeniami związanymi z epidemią. W jego ramach przedsiębiorcy mogą uzyskać m.in. zwolnienia z ZUS czy świadczenia postojowe. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba powołał zespół roboczy, który ma zbadać, jak przebiegała prywatyzacja sieci ciepłowniczej w Warszawie. To pokłosie ostatnich awarii, do jakich doszło w stolicy.
W piątek po uszkodzeniu rury sieci ciepłowniczej przy ulicy Jagiellońskiej ogrzewania nie było w ponad 60 praskich budynkach. Później tego samego dnia do awarii doszło także na Kabatach, a jej skutki dotknęło prawie 20 budynków. Do kolejnej awarii sieci ciepłowniczej doszło w sobotę znowu przy ulicy Jagiellońskiej, krótko po naprawie poprzedniej. Awarię tę udało się już naprawić. Z kolei wczoraj wieczorem poinformowano o awarii przy ulicy Solec. W 2011 roku warszawska sieć ciepłownicza została sprzedana przy dużym sprzeciwie mieszkańców francuskiemu podmiotowi. Jak mówi wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, prace zespołu roboczego powołanego w resorcie mają wyjaśnić, czy kolejne awarie sieci w ostatnich latach mają związek z prywatyzacją.
Uważamy, że po tylu latach warszawiakom należy się odpowiedź, czy ta prywatyzacja moje ocenie jedna z największych skandali warszawskiej Platformy Obywatelskiej była z punktu widzenia już wielu lat opłacalna i była dobrą decyzją. Dlatego już powołałem taki zespół do spraw wyjaśnienia tej prywatyzacji i nakładów finansowych, jaki realizuje prywatny podmiot na konserwowanie sieci ciepłowniczej w mieście stołecznym Warszawa. Mamy wątpliwości co do kwestii proporcji, co do tego, w jaki sposób te działania są realizowane. Widzimy, że kolejne usterki są wręcz, można powiedzieć, spektakularne.
Wiceszef resortu klimatu i środowiska apeluje o zgłaszanie się osób, które mają wiedzę na temat prywatyzacji warszawskiej sieci ciepłowniczej. Na koniec prac zespołu roboczego zostanie zaprezentowany raport z jego działania. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Nie ustaje walka o ratowanie życia Polaka, który przebywa w brytyjskim szpitalu. Z apelem o podjęcie działań w tej sprawie przewodniczący Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki zwrócił się do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii i Walii. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że o sytuacji Polaka rozmawiała z ambasador Wielkiej Brytanii. Wysłała też odpowiedni list do spikera Izby Gmin. W ostatnim czasie brytyjski sąd nie zgodził się na dostęp konsula Rzeczypospolitej Polskiej do Polaka w śpiączce, a wcześniej szpital po raz kolejny odłączył aparaturę odżywiającą i nawadniającą. O życie Polaka walczą jego matka i siostra. Wskazują, że pacjent nie jest w śpiączce i przejawia oznaki świadomości. Kobiety chciały m.in. przetransportować go na leczenie do Polski, jednak nie uzyskały na to zgody. Osią tego sporu jest koncepcja osoby aprobowana w Wielkiej Brytanii, co przekłada się na orzecznictwo sądowe, powiedział Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Jak widać, jest to koncepcja psychologiczno-kognitywna, to znaczy taka koncepcja, która uznaje za osobę ludzką, nie tylko osobę ludzką, ale za osobę, tę jednostkę, niekoniecznie przynależącą do gatunku ludzkiego, mogą to być również gatunki zwierzęce, która wykazuje się zadowalającym poziomem aktywności układu nerwowo-mózgowego. I nie chodzi tutaj o jakąkolwiek aktywność mózgu, ale o poziom zadowalający. Informacje o stanie tego pacjenta wskazują, że oddycha samodzielnie, że zachowuje co najmniej minimalny poziom świadomości, że reaguje w osobliwy sposób na kontakt z rodziną, więc jakaś aktywność układu nerwowo-mózgowego jest tutaj widoczna, ale dla Sądu Wielkiej Brytanii niewystarczająca, żeby temu pacjentowi przypisać status osoby i zagwarantować ochronę etyczno-prawną.
Sprawa dotyczy mężczyzny w średnim wieku, który jest po zawale, w wyniku którego, jak ocenił szpital, doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. Ustępujący prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił 22 dzień stycznia Narodowym Dniem Świętości Ludzkiego Życia. Trump napisał w dokumencie proklamującym ten dzień, że życie każdego człowieka jest darem dla świata. Każda osoba jest stworzona na święty obraz Boga. Przywódca USA podczas swojej prezydentury konsekwentnie prezentował poglądy i konserwatywne i ich bronił. Profesor Mieczysław Ryba, politolog, stwierdził na antenie telewizji Trwam, że ogłoszenie jest to pewnego rodzaju manifest na odejście. Wykładowca akademicki zauważył, że Trump chce pokazać w ten sposób, co czeka Amerykę i świat. Do głosu dochodzą grupy radykalne, lewicowe.
Tu się pojawiają mocne postulaty poszerzenia aborcji, też likwidacji czegoś, co zwiemy klasycznym małżeństwem czy rodziną, przypomnę rodzic jeden, rodzic dwa, a więc no, trudno o bardziej wyrazisty manifest. Chciałby się powiedzieć, że to no, nie tylko chrześcijanin mówi, ale ktoś, kto rozumie filozofię klasyczną, a więc skąd pochodzi życie ludzkie, na czym jest zakotwiczona godność ludzka, czyli na akcie stwórczym Boga, na relacji ze Stwórcą. No, rzecz niezwykle doniosła. Wydaje się, że może w tym czasie zamętu kiedyś będzie to punkt odniesienia nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla innych krajów czy dla innych polityków.
Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa nawiązuje do wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych sprzed 50 lat, który uchylił stanowe przepisy zakazujące tzw. aborcji. Odchodzący ze stanowiska amerykański przywódca przypomniał, że wyrok ten spowodował śmierć ponad 50 milionów niewinnych ludzi. W tym roku po raz pierwszy od prawie 50 lat z powodu pandemii i ze względów bezpieczeństwa obrońcy życia nie zgromadzą się na corocznym Marszu dla Życia w Waszyngtonie. Organizatorzy chcą, by 29 stycznia godzina. Uczestnicy zostali w domach. 29 stycznia uczestnicy zostali w domach i wzięli udział w wydarzeniu wirtualnie. A nam na zakończenie wiadomości pozostała jeszcze prognoza pogody. Jutro na północy i wschodzie zachmurzenie całkowite i duże. Deszcz ze śniegiem i deszcz na północnym wschodzie i wschodzie gołoleć. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i gdzieniegdzie słaby deszcz. Temperatura od zera na wschodzie do 5 stopni na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat około minus 2 stopni. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny. W całym kraju porwisty, południowy i południowo-zachodni. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 996 hektopaskali. Редактор